I wróciliśmy z obiadu z naszymi przyjaciółmi, którzy byli naszymi świadkami, do domu. Byliśmy w cudownych humorach. To był naprawdę tak wesoły, radosny dzień i to się wtedy stało. Więc dwojga złego,
no wiadomo,
już lepsze jest to, choć trzeba pamiętać, że dla psa każde ubranko to są dyby i buciki hiszpańskie. To naprawdę tak, już wystarczy smycz i obroża. Nie wiem, czy byśmy się tak dobrze czuli, gdyby ktoś nas ciągle prowadził na smyczy. Oczywiście są hodowle z prawdziwego zdarzenia, ale jest ich mało i nikt tego nie, prawie nikt nie przestrzega tego, żeby nie produkować kalek.
Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i dzisiaj z wielką radością chcę powiedzieć, że naszym gościem jest dr Dorota Sumińska, chyba najbardziej znany lekarz weterynarii w Polsce, psycholog zwierzęcy, pisarka czy też publicystka, podróżniczka i nie wiem, może coś jeszcze. W każdym razie pani Dorota Sumińska, dzień dobry.
Dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie i naprawdę być w Gwiazdozbiorze to coś niesamowitego. Od razu się poczułam jakoś tak świeciście.
I bardzo dobrze. Dla mnie pani ostatnia książka, o której chciałabym, żebyśmy zaczęły naszą rozmowę, była pewnego rodzaju zaskoczeniem, ponieważ pani książki są na ogół osobiste, natomiast ta książka jest rzeczywiście zapisem, powiedziałabym, w jakiś sposób emocjonalnie intymnym. Jest to książka, proszę Państwa, którą bardzo serdecznie polecam. Książka Moje życie z Tomkiem, książka wydana w tym roku, jest właściwie zapisem godzenia się, wspominania.
Zapisem niezgody.
Zapisem niezgody, znaczy jest to niezgody. Jest to o śmierci pani ukochanego męża.
Tak.
Wspaniałego lekarza z powołania, takiego, jakich już mało jest w tej chwili, człowieka. I też waszej niezwykłej dość
relacji,
historii, tego tak, romantycznej. Ocalić od zapomnienia, na pewno też to pani przyświecało, ale rzeczywiście tak jak książki często o śmierci bliskiej osoby, one kończą się jakimś takim, zataczają jakiś taki krąg, że to on przechodzi się przez te wszystkie jakieś takie fazy tej żałoby, żeby się pożegnać. Ta książka nie jest pożegnaniem, ta książka moim zdaniem jest zatrzymaniem.
Bardzo trafnie pani to nazwała, dlatego że znaczy ja się nie zgodziłam z tym i się nie zgodzę. I to jest niezgoda. Przede wszystkim chciałam, żeby wszyscy ci, którzy przeżywają coś takiego, a niewiele jest osób, które przeżywa akurat taką sytuację, jaka mi się zdarzyła, żeby wiedzieli, że po pierwsze, żeby nie zapomnieć człowieka, coś trzeba o nim opowiedzieć. Mm-hmm. Nie każdy może napisać książkę, ale trzeba zatrzymać jego osobę w jakikolwiek sposób, jeżeli chcemy, żeby z nami była. Bo to, że kogoś nie widać, to nie znaczy, że go nie ma. I poza tym, tak szczerze mówiąc, ta książka była swego rodzaju terapią dla mnie, bo ona mi bardzo pomogła. I wtedy, kiedy ją skończyłam, to w pewnym sensie pochowałam ciało Tomka, ale on tu został. Mm-hmm.
I został, i to wie pani, też mnie zastanowiło, bo rzeczywiście w terapii zawsze mówi się właśnie o tych przechodzeniach tej żałoby, że tym uzdrowieniem się, powiedzmy tym takim tradycyjnym, mówiło się ten rok, który minie, to ma już tak nas uzdrowić. I właśnie jest to jakieś takie pożegnanie, a też dla mnie jest takie zastanowienie, a dlaczego mamy się pożegnać?
No
może kiedy mamy lat, nie wiem, 20, 30, jeszcze bardzo dużo rzeczy przed nami. Może
tak,
jakąś tą osobę, czy każda osoba jest moim zdaniem niezastępowalna, ale w jakimś życiu zapełni jakąś lukę. Natomiast w pewnym momencie już raczej
dokładnie,
nie.
Dokładnie.
Nie. Tak, w związku z tym zatrzymajmy to. Zatrzymajmy, nie żegnajmy się.
Też tak uważam.
No, też. I co jest ciekawe, może gdy pani opowiedziała historię, bo też będę miała pewne przemyślenia, porównując pani wcześniejsze książki i co się zmieniło, ale gdy pani właśnie opowiedziała waszą historię, jest pani dziewczyną 17-letnią w
tak,
liceum.
17 lat, jak poznaliśmy się z Tomkiem. On trafił do naszej szkoły, bo wyrzucono go z liceum Dąbrowskiego, bo po prostu był łobuzem. Mhm. Był tak zwanym gitowcem. To był taki czas, kiedy młodzi ludzie w tym wieku dzielili się na hipisujących i gitowców. Mhm. I on należał do tych drugich.
Git ludzi tak zwanych.
Git ludzi, tak, tak. Nawet miał wytatuowane jakieś
kropki, tam.
Kropki tak. Tu i ówdzie, które sobie potem wywabił. Ale on się bardzo szybko zaaklimatyzował w naszej szkole. Wszyscy go polubili, bo Tomek po prostu był fajny. I to on nie był duszą towarzystwa, on nie był jakimś szczególnie dowcipnym człowiekiem, który wodzi rejem, ale miał w sobie coś takiego, że wszyscy go lubili. I to się zaczęło bardzo wcześnie, bo jeszcze był chłopcem, a już wszyscy go lubili. I przestał być łobuzem, bo w naszej szkole nie było takich łobuzów jak w jego poprzedniej. No, a potem poszliśmy każde w swoją stronę i zobaczyliśmy się powtórnie.
Ale zostaliście parą przede wszystkim.
No tak, zostaliśmy parą, tak mi się wydawało to oczywiste. Zostaliśmy parą, byliśmy tą parą do matury, a po maturze się rozstaliśmy. I spotkaliśmy się powtórnie po 32, chyba po 30 paru latach.
Odezwał się do pani na...
Tak, wtedy była tak zwana nasza klasa. Ja w ogóle byłam zawsze internetowym przygłupem i do tej pory mi to zostało. No, korzystam, ale tak jak dziecko z przedszkola. Chociaż teraz to dzieci chyba lepsze.
No właśnie. Są,
W każdym razie jakoś to się udało. Ja mu podałam numer telefonu, zadzwonił, spotkaliśmy się i tak to się znowu rozkręciło.
No właśnie. I... Spędziliście ze sobą 14 lat?
14 lat.
14 lat. 14 lat. I znowu historia, która jest historią no jakąś też niezwykłą. Czyli państwo się pobieracie i tego dnia...
Po 14 latach tak, postanowiliśmy wziąć ślub. I tego dnia, dla mnie Tomek w pewnym sensie umarł tego dnia, bo to był 16 października, myśmy wrócili.
Ponieważ będzie to druga rocznica teraz.
Tak, 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 za moment. I wróciliśmy z obiadu z naszymi przyjaciółmi, którzy byli naszymi świadkami do domu. Byliśmy w cudownych humorach, to był naprawdę tak wesoły, radosny dzień i to się wtedy stało, tego dnia.
Tak, próbowała pani ratować.
Próbowałam go ratować. To jest w ogóle tak potwornie trudne, bo naprawdę to... Nawet to, że spadłam niedawno ze schodów, tak mnie nie zaskoczyło, jak to, że on się wywrócił w tej naszej kuchni i stracił przytomność i trzeba go było reanimować. Ja sama jestem lekarzem, co prawda weterynarii. Spędziliśmy z sobą kilkanaście lat bardzo jakby tak szczelnie, medycznie, bo i on się interesował, i ja się interesowałam. Więc ja miałam duże pojęcie na temat reanimacji człowieka i Tomek mi zawsze mówił, ponieważ on pracował na SOR-ze tak zwanym.
I w pogotowiu też tak, tak.
Tak, tak, że on cały czas był na tej gorącej linii medycznej i wiele od niego wiedziałam. Zawsze mi mówił, że pamiętaj zawsze, jak się strzela kogoś, czyli reanimuje prądem, to do trzech razy, strzał do trzech razy, bo potem już mózg umiera i ci lekarze, którzy przyjechali, chcieli bardzo uratować kolegę i strzelali pięć razy. Ja wiedziałam, że ten czwarty i piąty, to się już tego nie powinno robić, ale strasznie trudno jest powiedzieć dość, jak się ratuje kogoś, bez kogo się nie da żyć.
No myślę, że w ogóle to jest powiedzieć komuś dość w ratowaniu, nawet jeżeli nawet może nie jest to bliska osoba.
Tak, ale to są pewne granice. Tak. Trzeba mieć litość nad tym człowiekiem też, bo to nie jest takie obojętne. I okazało się, że on miał rację, jak zawsze, bo on zawsze miał rację ze względów medycznych. Miał rację i tak się też stało z nim.
Takie miałam skojarzenie, kiedy pani o nim pisze, o tym, że osoby, które o nim mówiły, bo pani też spotyka się z osobami, które przez lata z nim pracowały, czy przed laty, i opowiadają właśnie o nim jaką miał niezwykłą intuicję jako lekarz, jako diagnosta na tej właśnie pierwszej linii frontu, można powiedzieć, medycznego. I jednocześnie coś, co też tak chyba właśnie zanika, że taka równe traktowanie każdego pacjenta, że przychodził tam jakiś alkoholik bez butów, bezdomny i był też tak samo traktowany jak ktoś...
On był po prostu porządnym bardzo człowiekiem, takim prawym, przyzwoitym człowiekiem, a jego powołaniem była medycyna. To było coś niesamowitego. On miał intuicję medyczną niewiarygodną. I wszyscy nasi przyjaciele, znajomi, dzieci, w momencie jego odejścia zaczęli się bać, bo Tomek był, zaradził wszystkim medycznym kłopotom. Moja córka, chociaż ma 4-letniego synka, to pierwsza rzecz pędziła do Tomka, jak cokolwiek z nim było nie tak, bo wierzyła tylko jemu. No to z doświadczenia, myśmy już wiedzieli, że Tomek będzie wiedział. I tak było, naprawdę wiedział. I ja też się czułam tak kompletnie bezpieczna i w ogóle służba, tak wszyscy narzekają no i słusznie narzekają, bo cały system jest kulawy, ale ja byłam zabezpieczona, bo ja miałam Tomka, więc ja wiedziałam, że cokolwiek będzie nie tak, to on poradzi.
No i ten cały paradoks tego wszystkiego, że sam się nie badał, palił jak smok.
Palił naprawdę bez przerwy. No, wtedy, kiedy nie spał, to nie palił. No i na dyżurach musiał wychodzić na zewnątrz, ale palił bardzo dużo. Palił bardzo dużo. On uważał, że jest niezniszczalny. Tak często jest z lekarzami. Lekarze sami często się nie badają, uważają, że im to nic nie będzie. I tak było z nim. No, był bardzo twardy, on nie przyznawał się do różnych dolegliwości. Jemu musiało być już naprawdę strasznie, żeby on o tym powiedział. Więc taki macho. Mm-hmm. No i tak to wyszło, fatalnie.
Fatalnie. W listopadzie, po 3 tygodniach...
Umarł definitywnie, tak.
Choć, tak jak pani powiedziała, to ta pierwsza śmierć to w dniu ślubu, także jednocześnie rocznica ślubu rocznica śmierci. Bardzo jest dla mnie ciekawe, ja nie wiem, to może było jakieś 10 lat temu, kiedy kupiłam pani książkę Ten świat według psa. Z kilku powodów. Raz, że bardzo lubię zwierzęta. Miałam psa Jamnika też, Bolusia. I akurat wzięłam kolejnego pieska, też Jamnika, po kilku latach po śmierci poprzednika, bo wcześniej nie byłam w stanie właśnie jakoś, nawet nie byłam w stanie patrzeć na inne psy, bo mnie to bolało. W każdym razie jechaliśmy z synem nad morze pociągiem, kupiłam tę książkę i czytaliśmy sobie na głos.
Cieszę się bardzo.
Tak, i on taki chłopiec wtedy mniej więcej 12-letni i tak było taki, to też chciał być takim twardzielem, ale były takie momenty, że widać było, że mu się też oczy szklą. Co prawda były tam takie fragmenty, myślałam, że to książka bardziej dla dzieci, a to jednak książka, bo jest tam i trochę takich rzeczy, jak tam, nie wiem, próba samobójcza, zdrady, romanse, ale bardzo, bardzo ludzka i bardzo prozwierzęca. Ale co mnie zastanowiło, porównując te dwie książki, teraz znowu sięgnęłam i znowu się wzruszałam, że w tej książce pani opisuje, że piesek Boluś, który trafia wreszcie do osoby, która się nim odpowiednio zaopiekowała, pokochała, dała mu to ciepło, czyli do pani Irminy, która jest wdową, no i odwiedza ją we śnie mąż zmarły. I pies czuje głaskanie po głowie. I też kończy się, nie chcę państwu, bo bardzo tę książkę polecam, nie tylko miłośnikom jamników. No, na pewno osoby zwierzolubne z większą przyjemnością przeczytają niż ta, ale jest to też książka bardzo ludzka. Kończy się, można powiedzieć, dramatycznie, możemy się domyślać, ale jednocześnie pełna jest nadziei. W książce po latach, których pani pisze, tak jest z tą wiarą, w ten inny świat.
Bo ja bym chciała tego innego świata dla zwierząt. Ja uważam, że jeżeli jakikolwiek istnieje, to raczej dla nich, nie dla nas. Nie, no, ja jestem niewierząca, ale mająca nadzieję.
O, to jest bardzo dobre określenie, ja też tak mam.
Mam nadzieję. No. I bardzo bym
chciała. Jestem niewierząca, ale mam nadzieję, że się mylę.
Właśnie tak, ja też. Bardzo bym chciała się mylić, ale no jakoś tak...
No tak.
Nie mogę się przekonać, żeby uwierzyć, ale gdzieś tam iskierka nadziei.
No właśnie. I teraz ma pani to poczucie, też można wyczuć w książce, że mąż w jakiś sposób cały czas jest z panią.
Ja sądzę, że w ogóle...
Niekoniecznie metafizycznie, ale...
Ponieważ ja wychodzę z takiego założenia, że ponieważ każdy kręgowiec ma w pniu mózgu, a pień mózgu mamy wszyscy taki sam, ośrodek odpowiedzialny za odczucia mistyczne, to po coś to jest, prawda? No. Bo w naturze nie ma niczego bez powodu, więc sądzę, że mistycyzm jest jakoś wpisany w życie każdego gatunku kręgowca, a więc i człowieka, i psa, i kota. Więc coś nas łączy takiego dziwnego. Ja się skłaniam ku animizmowi i ku temu takiemu najprostszemu pojęciu mistycznemu dotyczącemu tego, co jest potem. I potem zostaje w mnóstwach miejsc. Proszę sobie chociażby wziąć za przykład takie miejsca kaźni, straszne, jak obozy koncentracyjne, gdzie nawet jeżeli ktoś nie wie dokładnie, co tam się działo, a tam wchodzi, to odczuwa bardzo, ma bardzo nieprzyjemne odczucia, prawda? My jesteśmy tam, gdzie byliśmy. I oczywiście te rzeczy, pośród których byliśmy, z czasem też giną, ale póki są, to jesteśmy w nich. A ponieważ żyliśmy w tym domu 14 lat razem, to on tam jest. To on tam jest siłą rzeczy. Chociażby w dymie papierosowym, który się osadził na ścianach.
Mimo odświeżaczy powietrza, które pani nakupowała. Tak.
Filtry. Tak. Kupowałam filtry powietrza. Ja sama palę, ale palę 1/10 tego, co on palił.
Oglądałam też i państwu bardzo, bardzo serdecznie polecam. Na YouTubie prowadzi pani z córką program, gdzie odpowiada pani na pytania związane
ze zwierzętami, z przyrodą.
Ze zwierzętami. Są to czasami bardzo konkretne rady, jaką dać dietę na psu, który ma alergię, czasem jakieś konflikty psie. I widzę, że pani nie tylko bardzo profesjonalnie odpowiada jako lekarz weterynarii, ale powiedziałabym, że ma pani taką misję, że jest pani takim mecenasem tych zwierząt. I czasami tak widać też po pani, że nie może pani na przykład powiedzieć jakiejś osobie, która dzwoni, jest bardzo miła, ale trzyma psy w kojcu. I nie może pani jej powiedzieć, że ma pani te psy wziąć do domu i koniec i jakoś tak, ale...
Mogę i mówię. Tak? Ja to mówię.
Pani mówi. Że nie. Pani, to ja spotkałam się tylko z czymś takim, że jak pani chce mieć wpływ na te psy, jak pani z nimi nie jest cały czas, tak? Znaczy w domu, tak?
Powiedziałam, że pies ma być w domu. Pies to jest pies domowy, rodzinny, a nie boksowy czy budowy.
No właśnie. Co jakiś rząd przychodzi, próbuje coś zmienić z tymi łańcuchami, potem się okazuje, że jednak głosowania w Sejmie kończą się tak, jak się kończą.
Zwierzęta są zawsze nieważne. Zawsze na nie za wcześnie, albo za późno, albo zawsze są nieważne.
Też jest to kwestia pieniędzy, prawda? Bo to najczęściej to jest w jakimś pakiecie występuje, bo to jest jak powiedzmy... No ale też ja zawsze pani boję się, bo oczywiście jest mi żal tych zwierząt, które są na łańcuchu, jeżeli jeszcze wiem, że widzę, że i Buda jest nieporządna.
I tych, które są w schroniskach, bo ich w ilościach jest coraz więcej. Ale ja myślę, że w tym pakiecie powinna być edukacja. To powinno być w pakiecie edukacja. Dopóki się nie zmieni w Polsce edukacji od najwcześniejszych lat, to naprawdę nic się nie będzie zmieniało. To jest to nasze podejście, nawet jako polityków, ludzi jako polityków, którzy nie mieli wpojonego szacunku do życia od najmłodszych lat, będzie takie, jak jest.
A co pani sądzi? Bo właśnie mamy takie, powiedziałabym, na dwóch. Tam z jednej strony jest to pies na jakimś krótkim łańcuchu, bez wody w misce i nikt tam do niego nie zagląda. A z drugiej strony mamy te psy nazywane właśnie psieckiem i czasami też mam wrażenie, że oczywiście w inny sposób te psy są nieszczęśliwe, ale takie rozpieszczenie, patrzenie na te pieski, które są ubierane w ubranka dla dzieci, które nie są puszczane, noszone są w torebkach, zabierane na pokazy mody przez celebrytów. To nie jest naturalne dla psa, żeby przebywał, gdzie jest hałas, gdzie są światła, gdzie jest dużo ludzi. I w taki sposób. I też, co pani myśli o tym pewnej jakiejś takiej modzie, która się zrobiła, czyli zamykanie psów w takich kontenerach w domu. I myślę sobie, właściwie, no, czy już ten łańcuch jest lepszy, bo ten pies przynajmniej ma jakąś perspektywę, coś ogląda. To
nie, łańcuch też jest przyjedzie. Zły.
No dobrze, ale w każdym razie może w tym sensie, że jakieś są bodźce. Jeszcze jeżeli to jest takie, tam nie wiem, wie, że coś jeszcze, inny kot podejdzie, tutaj samochód, człowiek podejdzie, a tutaj zamknięcie psa w tej klatce w domu, no to takie no jakby też więzienie, nie dość, że jest zamknięty w domu, to jeszcze w klatce.
Znaczy, zacznę od początku, od tego, że zawsze złoty środek jest najlepszy i najtrudniej o tym. My kochamy być skrajni i popadać w te skrajności. Natomiast ta skrajność ubierania czy noszenia, no pies się dostosuje do wszystkiego, tak kocha swojego opiekuna, ale on go musi mieć, ale przynajmniej tu ma. A ta druga skrajność, która jest łańcuchowo-boksowa, gdzieś w końcu ogrodu, tam nawet nie ma tego opiekuna. Tu on przynajmniej jest przy psie cały czas. A dla psa to jest niezwykle ważne, więc dwojga złego,
no wiadomo,
już lepsze jest to, choć trzeba pamiętać, że dla psa każde ubranko to są dyby i buciki hiszpańskie, to naprawdę już wystarczy smycz i obroża. Nie wiem, czym byśmy się tak dobrze czuli, gdyby ktoś nas ciągle prowadził na smyczy. To już naprawdę wystarczy, więcej nie trzeba. Natomiast jeżeli chodzi, ojej, zgubiłam, co było potem.
Skrajności, potem było, że ten łańcuch i klatka.
A klatka w domu, klatka. Klatka jest swojego rodzaju łańcuchem w domu. I to przyszło ze Stanów Zjednoczonych, taka moda, ponieważ psy zostawiane samotnie w domu bardzo często niszczą coś.
Z powodów lęków separacyjnych?
Tak.
Uznaje się czasami, że przez złośliwość, tak?
To jest w ogóle nonsens. To jest to, no, coś ze sobą trzeba zrobić, kiedy strach po prostu każdym porem skóry wychodzi. Więc to przyszło stamtąd. Więc jak się wychodzi z domu, to się zamyka psa do klatki. Ja w ogóle nie lubię słowa klatka, bo klatka się mi kojarzy jak najgorzej. Kraty są również w więzieniach, prawda? Więc faktem jest, że ograniczenie psu, który się boi, który ma lęk separacyjny, ograniczenie mu przestrzeni życiowej trochę daje mu większe poczucie bezpieczeństwa, bo jest nora, jest on schowany. Można to zorganizować naprawdę bez klatki. Można zostawić go w jednym pokoju, gdzie będzie miał jakiś transporter wyłożony i nie zamykać go w tym, tylko żeby on sobie tam mógł wejść po prostu i
albo
schować
pod biurkiem, kocyk,
tak, gdzieś jakąś norę, żeby miał i żeby powierzchnia nie była za duża, bo psy, jakby ich gniazda nie są tak wielkie jak nasze mieszkania często, które też przerażają, to jest coś w rodzaju agorafobii na dużej
przestrzeni. No to tak jak my się powiedzmy możemy poczuć na wielkim lotnisku,
na przykład.
Albo to, że zmieniła się praca nasza i wam fundują open spacey, gdzie człowiek potrzebuje tych ścian,
cokolwiek obok jest, kto będzie trzymał i prowadził, jakoś się przejdzie, prawda? Jakoś się znajdzie, a jak nagle się zostaje samemu, to jest przerażenie. I to samo może być z psem. Więc żadnych klatek, w ogóle żadnych klatek. Pies nie jest po to, żeby siedzieć w klatce.
Jeśli nie, to otwarte.
Jeżeli to transporter, to jest nie kratka, nie jakieś kraty, tylko po prostu transporter wyłożony czymś mięciutkim, otwarty, gdzie można wchodzić i wychodzić zgodnie z psim życzeniem. I w ogóle klatek nie powinno być i to nie dotyczy tylko psów, ale wszystkich zwierząt.
W jednym z ostatnich właśnie programów na YouTubie, który zresztą pani ze swoją córką prowadzi, jest mowa o małym piesku, który bardzo głośno szczeka na duże psy. I prawie każdy z nas to zna, że małe właśnie pieski są bardziej hałaśliwe. I pani bardzo pięknie to wytłumaczyła, że to jest cecha tych małych zwierząt, małych psów, ale też i małych ludzi, którzy często są...
Są bardzo bojowi często.
Tak. I ja pamiętam, że kiedyś właśnie studiując psychologię, potem tego nie znalazłam, że doświadczenie pokazujące na małych kurczętach, że te, które są małe, muszą mieć wyższy współczynnik dziobania, żeby przetrwać. Czyli muszą szybciej dziobać niż te duże, bo te szybciej
muszą szybciej robić. Prawda?
Tak. I to właśnie ta cecha właśnie, że ludzie, którzy są w jakiś sposób mali, czy kompleks Napoleona, czy jakieś to, że...
Mężczyźni, tak. Bardzo drobni mężczyźni, często jeszcze wtedy, kiedy gdzieś świętują i jest to przyjęcie alkoholem zakrapiane, nagle stają się macho i są niezwykle bojowi, prawda? To samo się dzieje z kogucikiem miniaturowym dorosłym. Aha. Jeżeli ktoś będzie miał kury, prawda, i będzie normalny kogut i ten miniaturowy nie odczepi się od dużego i naprawdę będzie go tak bił, że nie można ich zostawić, bo to grozi...
Źle się skończy.
Nawet może grozić śmiercią dużemu. Tak. Aż zajadły tak, jest tak. Ten malutki, tak? No, jak się jest małym, trzeba coś robić, żeby być zauważonym, prawda?
Tak. I tych analogii między światem człowieczym a światem jest mnóstwo. W pewnym momencie pojawiła się, nie wiem, 20 lat temu książka, i teraz ja zapomniałam tytuł, amerykańskiego autora, potem bardzo się kajał za tę książkę, taka behawioralna niby książka, i o tym, jak nie pozwolić, że pies jest członkiem stada i będzie chciał nas zdominować, i my mamy tego psa zdominować, żeby mu pokazać, że on jest tam gdzieś na końcu
tego. To jest stara szkoła.
Tak, ale to było jakoś w Polsce to jakieś 20 lat temu to trafiło.
Tak.
Było takie, że rzeczywiście, że ten pies nie mógł wejść pierwszy do domu, tylko każdy musiał wejść po środku, że nie wolno, żeby było przy stole, kiedy my jemy i... No to jakoś to, no nie brzmi to jakoś tak okrutnie, tak? No ale z drugiej
strony... To są metody do poradzenia sobie z psami, które są naddominujące, że tak powiem. Bo są takie psy, zdarzają się takie psy. Jest ich niewiele i ludzie zbyt ulegli w pewnych... Znaczy, broń Boże, ja nie myślę o przemocy, tylko czasami trzeba psu pokazać takiemu, który ma ochotę być dyrektorem w domu, że on tym dyrektorem nie jest. I to wystarczy, bo psy są bardzo bystre. Ale to nie jest reguła do stosowania w stosunku do wszystkich psów, absolutnie nie. To jest to tylko wtedy, kiedy pies po prostu sprawia nam kłopot, bo w pewnym momencie mówi, no ja tu rządzę i ja będę mówił, co ma być.
I tam bardzo też ciekawe, chodziłam też przez jakiś czas i bardzo pozdrawiam Andrzeja, jeżeli nas ogląda, na COAP, ten behawioralny z Anglii. Tak. I tam bardzo jedno z ciekawszych wykładów, które było i też w książkach, które czytaliśmy, o tym, jak pies, czy w ogóle zwierzęta wybierają kogoś hierarchicznie, kto jest dla nich tym, no nie tyle może przewodnikiem stada, ale kto tu jest tym samcem czy samicą alfa.
Tak, kto jest tym najważniejszym.
Tak. I właśnie, i tam jest to odwrotność tego, jak mówiliśmy o tym koguciku, że... Osoby, które są hałaśliwe dla psa, one stanowią, że są jak tym małym pies, który szczeka. I że osoba, która powie niskim głosem, ale stanowczo nie, bardziej będzie się pies posłucha się, niż znaczy, tej osoby, która będzie tam jakoś krzyczał.
Na pewno tak, chociaż psy lubią te osoby, które mówią wyższym głosem. Wszystkie zwierzęta wolą taki ciepły, wyższy głos niż baryton. To jest zrozumiałe. Mama mówi, rodzice mówią do małego pieszczą, dziecka, prawda, i dziecko by się przestraszyło. Tak samo pies, bo pies jest takim dzieckiem. Natomiast psy doskonale orientują się również w hierarchii panującej między nami. I wtedy, kiedy są w rodzinie, one bardzo szybko się orientują, kto w tej rodzinie gra pierwsze skrzypce. Kto i adorują tego kogoś, bo są też interesowne, tak jak my.
Tak. No, czasami jest to ten ktoś, kto karmi.
Czasami, jeżeli akurat to się pokrywa.
Pokrywa. czasami, ale na przykład to jest ktoś, kto karmi i wtedy pies zawsze blisko tej osoby jest, bo prawda, każde pójście w stronę kuchni wiąże się, że właśnie może będzie jakaś nagroda, czy też ktoś właśnie ze słabością się wykaże, ale na przykład nie będzie z tą osobą chciał po zmroku wychodzić na spacer, bo nie będzie się czuł bezpiecznie.
Tak.
I to jest...
W ogóle patrzy, jeżeli nawet ktoś wydaje jakąś komendę psu, czegoś tam od niego oczekuje, to bardzo często pies patrzy nie na tę osobę, tylko na tę, która rządzi. Tak. Czy on ma to zrobić, czy nie.
No właśnie. I to jest ciekawe. I możemy trochę to przenieść, jeśli chodzi o psy, z takiej hierarchii, jaka panowała w wilczym stadzie. Prawda?
Tak, ale w wilczym stadzie jest dużo, dużo spokojniej niż w ludzkiej rodzinie.
Oczywiście.
I dużo większy porządek. I nikt się nie bije i nie kłóci.
Tam jest ustalona hierarchia. Tak, bardzo wyraźnie. Tak. Nawet w jakiś sposób okrutnie, ale te wszystkie granice są...
Ja okrucieństwa tam naprawdę... Dźwięki nas przyprawiają o poczucie tego, że to jest okrutnie, prawda? Jak ktoś się źle zachowuje i zostanie zrugany, to rzeczywiście dźwięki, ta mowa, nie tylko ciała, ale werbalna jest groźna. Natomiast tam naprawdę bardzo rzadko zdarza się, żeby doszło do jakiegoś lania.
Ale na przykład takie, że musi się oddzielić, to zostać tym samotnym wilkiem i szukać swojej rodziny.
Ale jak się zakocha, a tu nie wolno, nie ma wyjścia, prawda? Tak. W pewnym sensie, przecież to jest rodzina, pamiętajmy, że to jest rodzina.
I że nie będzie kazirodztwa.
Właśnie, więc tu jakby, to są takie oczywiste rzeczy. I ci pomocnicy tak zwani, czyli dzieci...
Bety wszystkie, tak.
Starsze, ze starszych pokoleń, one jeżeli chcą, mogą odejść. Nikt ich siłą nie trzyma, ale wygodnie często jest zostać. Czasem uda się przygruchać też, któreś z nich może sobie przygruchać kogoś z innej watachy, co wymaga też, to jest bardzo podobnie jak w ludzkich rodzinach, szczególnie jeżeli popatrzymy wstecz o kilkadziesiąt lat, to było podobnie. To nie było takie proste.
Tak, były rodziny wielopokoleniowe i tam była też pewna hierarchia utrzymana. Więc byliśmy bardziej wtedy stadem wilczym, a dzisiaj jesteśmy rozproszeni.
To jest taka typowa, liniowa hierarchia, która moim zdaniem jest bardzo charakterystyczna dla ludzi.
Charakterystyczne, odeszliśmy od tego, zatraciliśmy to.
Jest kłopot teraz.
Znaczy, zyskaliśmy pewnego rodzaju wolność, ale i też samotność i czasami bezradność.
A właśnie, dlatego że wilki są do nas niezwykle podobne. Jest mama i tata i są najważniejsi. No i jest cała reszta.
Jest starszyzna, która też się tam...
I wszyscy muszą spełniać, każdy zna swoje miejsce, ma swoją półkę. I to wszystko działa idealnie dla całej rodziny. Natomiast zdarza się, że ktoś chce żyć swoim życiem, czy zdarza się, że ktoś chce dołączyć. I to jest możliwe, to absolutnie nie jest wykluczone. Natomiast chodzi o to, żeby rodzina działała dobrze, żeby rodzinie niczego nie zabrakło, żeby wszyscy byli bezpieczni i najedzeni. I to wilcza watacha spełnia.
A my rzeczywiście odeszliśmy, i tak mówimy, pewnego rodzaju samotność, którą często zwierzęta stają się też dla nas często substytutem w jakiś sposób bliskości z drugim człowiekiem, a czasem po prostu nie chcę nazywać tego substytutem, bo substytut oznacza coś gorszego. Natomiast czasami więź z człowiekiem, która nie jest dobrą więzią, a ze zwierzęciem będziemy tworzyć coś,
Z zwierzęciem jest bardzo łatwo nawiązać bliski kontakt, prawda? Nie pokłócimy się o przekonania polityczne czy religijne ze zwierzęciem.
Czy przestanie nas kochać, bo nie mamy pieniędzy i się starzejemy.
Właśnie. Więc zwierzęta są poza tym niezwykle stabilnymi członkami rodziny. Na nich zawsze możemy polegać. One zawsze są, zawsze się cieszą na nasz widok, pod warunkiem, że spełniamy tę rolę rodziców, bo jesteśmy dla zwierząt czymś w rodzaju rodziców. Więc są pewnikiem takim w naszym życiu, zawsze ciepłym, zawsze skorym do przytulenia i do tego, żeby można się było w to futro wypłakać.
Tak. Ja się zastanawiałam nad ciemną stroną, bo też zawsze na początku programu czytacie panie z ogłoszenia,
tak,
właśnie z jakichś schronisk, czy też no, pojawiające się jakieś właśnie bezdomne zwierzę i kto przygarnie.
Jest choć, bez liku,
tak.
No więc ciągle więcej.
Czy chociaż na chwilę się nie weźmie, chociażby tam były tam te dwie suczki, chyba ratlerki też małe ostatnio i że zostały na podwórku i...
No już są w domu.
Są w domu, bo to malutkie pieski, w związku z tym no, trudno by im było przetrwać.
Dwa pieseczki, tak. Starszy, drugi młodszy i już są w domu. Nie no, tych zwierząt, których nikt nie chce, jest cała masa i niestety ludzie dalej kupują zwierzęta i to mnie przeraża, że...
A ja no już tak, niestety... no, ale widzi pani, tylko że właśnie też kupują zwierzęta, tylko że co by się stało z tymi zwierzętami, które by były nawet z hodowli i nie zostałyby kupione?
Przestaliby rozmnażać hodowli.
W tym sensie może.
Po prostu w momencie, kiedy będzie popyt, no będzie tak. Podaż. I naprawdę ja rozumiem, że zwierzęta rasowe będą zawsze, bo tak jest, ale gdyby gro społeczeństwa jednak kierowało swoje kroki do schronisk i brało stamtąd, to nasilenie tej produkcji, bo jest to swego rodzaju produkcja, nie byłoby
to
tak
prawda.
Duże.
To prawda.
A w tej chwili
to prawda.
To jest biznes, który się niezwykle kręci. A przy tym oczywiście są hodowle z prawdziwego zdarzenia, ale jest ich mało. I nikt tego nie, prawie nikt nie przestrzega tego, żeby nie produkować kalek, mówiąc najprościej, dlatego że nie ma ras zdrowych genetycznie. Natomiast dzięki badaniom można wyeliminować, tak. Badaniom genetycznym z rozrodu te zwierzęta, które niosą tą spuściznę chorobową w swoim genotypie. I takie nigdy nie powinny być dopuszczane do rozrodu. Tymczasem tak się dzieje.
Tak się dzieje. Są właśnie rasy, które no, już widzimy bardzo, wszystkie te z tymi krótkimi, chociażby kufami, które...
No, ale to się robi coraz krótsze, jeżeli popatrzymy jeszcze sprzed 20 lat reprezentantów i to popatrzymy w atlasach chociażby, gdzie są kynologicznie to jest wszystko tak. Doskonałe, to tamte zwierzęta jeszcze przypominają psa czy kota. Natomiast te współczesne
już mają twarze właśnie.
To w ogóle mają wklęśnięcie zamiast
tak,
twarzy.
Tak.
To nawet nie jest płaskie, tylko wklęśnięte.
I problem z oddychaniem, problem już jak w ogóle, kiedy jest tak. Ciepło się robi, upał, no więc rzeczywiście są te rasy, które bardzo i co potem włoży się sweterek, czapeczkę i jest słodko, tak? A pies nie może oddychać. Natomiast wie pani o też moje myślenie o tym właśnie no jakby adopcji, często wiąże się z tym, że jeżeli bierze się psa jakiejś tam określonej rasy, to też oczywiście pewne rasy mają pewne tendencje, ale każdy jest inny,
tak
jak każdy z nas. Ale powiedzmy, większe jest prawdopodobieństwo, że pies rasy myśliwskiej będzie nam uciekał w lesie, a pies rasy obronnej, że będzie... starał się nas bronić, ale oczywiście też może wcale tak może nie być. Ja się obawiam na przykład tego, że są osoby, które nie mają... znaczy bardzo dobrze, że jest ta moda na branie tych piesków ze schroniska.
Tak.
Ale bardzo też się boję tego, że pewnego rodzaju moda może wiązać się z tym, że osoby, które są kompletnie niedoświadczone w posiadaniu psa, kota tak samo, biorą zwierzę, które najczęściej ma jakieś swoje przeżycia, przejścia, które wymaga pewnej pracy, cierpliwości.
Ja śmiem twierdzić, że jest łatwiejsze.
Tak?
Że jest nawet łatwiejsze. Ja od X lat mam wyłącznie zwierzęta ze schronisk.
Bo miała pani też kiedyś jamniki, prawda?
Miałam jamniczkę, miałam pekińczyki. Potem brałam ze schronisk pekińczyki. Także u mnie był przerób ogromny, ponieważ ja już od przynajmniej 20 lat biorę zwierzęta na tak zwane umarcie, czyli one potem jeszcze długo u mnie żyją, ale takie, które już...
Nie mają szansy na adopcję.
Żadnej szansy, bo z miliona powodów, głównie chorobowych lub kalectwa lub zaburzeń w zachowaniu. I powiem szczerze, że to zawsze jest, to mi rozkwita kwiat w domu, bo jeżeli kogoś akceptujemy, a na dokładkę, ktoś przychodzi z piekła do nieba, to jest zachwycony. I jeżeli poczuje się w pełni akceptowany przez resztę domowników, to naprawdę nie ma problemów. Naprawdę nie.
Ale pani jest osobą, dla której to, że pies wzięty z, nie wiem, ze schroniska stary, będzie siusiał w domu, bo nie
to
będzie...
To mu włożę pieluchę.
To pani mu włożę pieluchę. Tak. A ktoś powie, że to przyprowadzi sprawca z powrotem i powie, że no niestety, ale pies tutaj sika.
Ale tutaj potrzebna jest edukacja. No to każdy powinien wiedzieć, że jeżeli decyduje się na dziecko, to może się tak zdarzyć, że świeżo pomalowaną ścianę dziecko zamarzy mu flamastrami, tak, czy innymi kredkami, prawda? I koniec. Bo tak się może zdarzyć.
I też nie może nasikać na podłogę.
I też może nasikać na podłogę i nie oddajemy go do domu dziecka z tego powodu. Więc jeżeli bierzemy żywą istotę, która żyje, oddycha, trawi, to musimy się liczyć z tym, że wszelkie fizjologiczne czynności, nam również nieobce, będą wykonywane przez tę istotę i wszystko się może zawsze zdarzyć. Więc to jest jakby, no, nie bierzmy psa dlatego, żeby ładnie wyglądał, to znaczy bierzmy, ale ze sklepu z zabawkami i połóżmy sobie na kanapie. Natomiast jeżeli bierzemy jakąkolwiek żywą istotę zależną od nas, to musimy przede wszystkim ją w pełni zaakceptować i wtedy naprawdę nie ma problemu. Jeżeli nie mamy oczekiwań, że to ile małżeństw by przetrwało, gdyby ludzie nie mieli oczekiwań, prawda? Nie trzeba szukać pośród psów. czy spory rodzice dzieci też byłyby, nie byłoby ich, gdyby dzieci były akceptowane i w drugą stronę też. Więc zaakceptujmy tę istotę taką, jaka ona jest, a wtedy już wszystko będzie bułką z masłem.
No i miejmy nadzieję, że rzeczywiście takie będzie coraz większe rozumienie, ale też patrzę, jak mówimy o tych psach rasowych, powiedziałam też o pewnej modzie takiej na kundelki ze schronisk. To bardzo,
jest bardzo mała ta moda.
Taka właśnie, no troszkę taka, no trochę hipsterska, ale rzeczywiście...
Ale kiepsko, no, kiepsko.
Ale kiedy idzie się, nie wiem, w Warszawie idzie się na...
Warszawa jest pod tym względem świetna. Natomiast w innych miastach, na przykład Poznań, to są same buldożki francuskie.
Aha.
Na przykład, prawda?
No tak. Znaczy, właśnie, bo chciałam do tego powiedzieć, że moda na pewnego rodzaju rasy. Pies, który jest wyznacznikiem pewnego prestiżu, prawda?
Tak, statusu jakiegoś.
I tak jak, nie wiem, właśnie tamte 20 parę lat temu, moda na jorki, które za PRL-u nie istniały, jorki.
Tak, ale ona trwa do tej pory.
Tak, tylko że jorki trafiły pod strzechy.
Tak.
I jest jakiś pies, który jest tam na łańcuchu, będzie.
Tak, ten drugi. Kundel na łańcuchu, a jork na kanapie.
A jork do kościoła. Tak,
jork do kościoła. Tak, na wsiach tak jest, rzeczywiście.
I
tak
to
jest.
Trafiło w związku z tym, znałam przypadki pań z Warszawy, które pozbywały się jorków i brały pieski ze schroniska.
Ale jak się pozbywały jorków?
No oddawały komuś tam w dobre ręce, tak, ale już nie było...
Nie, ale jork nie jest winny, że jest jorkiem.
O tym mówię, że...
Nie, jak można oddać dziecko w dobre ręce? Jork jest takim samym dzieckiem. Nie, no to w ogóle te panie w ogóle nigdy nie powinny mieć żadnego psa.
No.
A już nie dałabym takiej pani żadnego nigdy.
A teraz są znowu właśnie modne i teraz... Pewne celebrytki bardzo tak zamożne mają i teraz są te rasy właśnie...
Mikrorasy, te malutkie takie, rasy tak, są bardzo modne. Takie, chihuahły są niezwykle modne od dłuższego czasu.
To jakieś też nawet, których już też nawet nazw nie znam, ale widzę po celebrytkach i na Instagramie, że te psy się pojawiają. No i też, że to jest w jakiś sposób, no co będzie, kiedy za 10 lat te psy wyjdą z mody i no i właśnie, czy nie będzie właśnie oddawania paniom, które sprzątają do tego, bo już teraz...
No tak do mnie trafił Boluś, właśnie autor książki Świat według psa.
Bo?
Bo został oddany.
No, miał no tutaj też jest
miał iść do schroniska i tak do mnie on trafił. On prawdziwy Boluś, autor książki, pochodził ze Szczecina.
Aha.
I przyjechał do mnie ze Szczecina.
Ale tam rzeczywiście była też historia, że miało dziecko się pojawić w rodzinie?
Tam się, dokładnie to jest opisane. Tak. I ten jego przyjazd był tragiczny w swoim scenariuszu, dlatego że ten pan podjechał, Bolek radosny, wyskoczył z samochodu, myślał, że na spacer przyjechał. Tak. Ja go przejmuję, ten pan odjeżdża, a Bolek po prostu oszalał. On tak wył, on szarpał siatkę, ja go ledwo utrzymałam, przyniosłam do domu. On był potwornie gruby, ponieważ on cały czas siedział w tym przedpokoju. I był strasznie gruby, ale położyłam go na kanapie, zaczęłam go tam tulić i on tak poleżał chwilę. Tak naprawdę to trwało po 20 minutach. On powiedział, no to dobra, no to, no to ja zostaję. No. I był cudownym, cudownym psem był Bolek. Terroryzował mnie, łzy mi się zbierają, jak o nim mówię, bo to był prawdziwy terrorysta. A poza tym, no niestety... On był takim antyfeministą, ponieważ on uważał, że kobieta musi pracować. Aha. I to ciężko. Jak ja tylko siadłam, to on się od razu zaczynał awanturować. Nakryj mnie, odkryj mnie, podsadź mnie, zdejmij mnie. Póki chodziłam, to nie. Jak mnie nie było w domu, to Tomek mówił, on w ogóle sam się umiał nakryć, odkryć, wejść, zejść. Nie. Jak ja byłam w domu, to musiałam cały czas coś robić. Siedzieć...
Nie można. Ale to jeszcze, znaczy jemu usługiwać głowę.
Tak, jemu, ale w ogóle jak robiłam nawet coś innego, ale byłam w ruchu, to było spokojnie. Jak tylko usiadłam, to on już płakał, że mam go jakoś obsłużyć. A był przeuroczym, przesłodkim, przekochanym psem.
Czy zgadza się pani, że jamniki są rzeczywiście jakoś wyjątkowe wśród psów, czy wszystkie psy są?
Wszystkie są wyjątkowe. Każdy pies jest wyjątkowy.
To jest takie powiedzenie, prawda? Że no są bo psy i są
opiekunowie jamników uważają, że prawda.
Ale inni nie wymyślili takiego powiedzenia.
Oj nie, bardzo wiele. Tak. Znaczy, każdy pies potrafi być cudowny, ale potrafią być też psie charaktery naprawdę bardzo trudne do wytrzymania. One są do nas niezwykle podobne. I tak jak nie można powiedzieć, że wszyscy ludzie są fantastyczni, bo tak nie jest. I to samo dotyczy psów. Też są bardzo różne.
No, ale też jest tak, że my jesteśmy fantastyczni w jakichś sytuacjach i dla jakichś ludzi, a dla innych nie jesteśmy fantastyczni.
O, ja znam takich, co w ogóle nie są fantastyczni.
ale może są mili dla swojego kota?
No, ale ja zaczynam w to nawet w to wątpić.
Pani doktor, to jest taki zwyczaj w programie, że na koniec można powiedzieć takie jakieś swoje credo, albo zaprosić do czegoś, albo zachęcić.
No ja przede wszystkim chciałabym zachęcić do tego, żebyśmy nie kupowali zwierząt, żebyśmy brali gotowce, a nie kupowali nowinek, bo robimy z nich rzeczy. No i chciałam zaprosić i do mojego kanału, i do czytania moich książek, no ale jednak przede wszystkim do schronisk. Przede wszystkim do schronisk po psy i koty.
A ja jeszcze raz polecam Państwu książkę. Pani doktor, bardzo, bardzo osobisto.
Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję.
I też Świat według psa o Bolusiu, jamniku, ale przede wszystkim o ludziach, ich... różnych życiowych przejściach i czasami jest ta książka bardzo, bardzo, bardzo wzruszająca, a czasami bardzo może nas też rozbawić i możemy siebie w tych psiech oczach zobaczyć, jacy czasami jesteśmy śmieszni, jacy czasami jesteśmy też żałośni, ale...
Ja myślę,
ale...
że psy mogłyby powiedzieć o nas dużo. Tak. Takich rzeczy, których nie chcielibyśmy
słuchać. I może nasz jest takie szczęście dla nas i dla psów, że nie mówią. Chociaż jest to też trudne, bo czasami myślimy sobie, że widzimy, że coś psu jest i nie wiemy co, bo nie może nam powiedzieć, że akurat to go boli. Co? Więc kiedy jeden z moich kolegów przed laty, właśnie lekarz weterynarii, powiedział, że lekarze weterynarii są troszeczkę tak jak ci lekarze od noworodków, neonatolodzy, tak jak to się nazywa,
tak,
że muszą sami dojść do tego, co dolega, bo pacjent
ale
nie powie...
Ale w przypadku noworodków mama przynajmniej powie,
tak.
Prawda?
No tutaj też dobry opiekun też może powiedzieć, tak? Już trzeci dzień ktoś tam atus wymiotował, to też...
Nie no, oczywiście wywiad, tak. Ale sądzę, że psy mówią, znaczy nie każdy czyta dobrze ich mowę, ale one pokazują tylko czasem w taki sposób, że nie jesteśmy go zaakceptować, a to szczególnie dotyczy kotów.
Więc pozdrawiamy wszystkie psy, wszystkie koty, wszystkie zwierzęta.
I wszystkich widzów.
I wszystkich widzów. I bardzo dziękuję panu doktorze.
Ja ogromnie dziękuję za zaproszenie. Było to dla mnie niezwykle miłe. Dziękuję.
Dla mnie również ta rozmowa niezwykle miła. Mam nadzieję, że dla Państwa, jak zwykle czekamy na Państwa komentarze. A jeśli macie Państwo pytania do pani doktor, to jak nazywa się jeszcze?
Sumińska zwierzęci się.
na YouTubie proszę oglądać. I też w Wysokich Obcasach cały czas ma pani felieton.
Tak, oczywiście. Tak.
I tam też felieton, żeby zaglądać. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję.
Dziękuję.